Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór Państwu, po raz...
No.
Po raz setny, prawie setny. Witamy w półliterackim i niekulturalnym magazynie.
Półkulturalnym
magazynie.
Gaulajzes Golana.
Półliterackim.
I niekulturalnym.
Może tak. Ale faktycznie z tymi liczbami, no chyba nikt się jeszcze nie doliczył i nie doliczy się nigdy, ile tak naprawdę już było tych audycji. Ale 100 to za mało, zdecydowanie.
Możemy uznać, że mamy dzisiaj jakiś jubileusz. Tak ryczałtowo no, możemy sobie powiedzieć,
nie, możemy się podpiąć pod jubileusz 100 lat niepodległości Polski. Zresztą robimy to w tym roku. Zanim się podepniemy jeszcze raz dla wyjaśnienia oczywiście, że Gaulajzes Golana to produkcja
Klubu Polskich Nieudaczników w...
Lublinie.
Prawie.
No, końcówka się zgadzała.
Berlinie.
Brawo. I redakcja Gaulajzes Golana to cały czas w niezmienionym składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski. Dzień dobry. 100 lat Polski, no piękny jubileusz dla tak niedużego kraju, można powiedzieć. W sumie wyczyn. No niedużego w porównaniu wszechświata.
No ale w porównaniu do Monako czy do Luksemburga
nie,
to,
no,
jest
to jest
bardzo
potęga.
Duży kraj.
Nie, to Polska wtedy jest po prostu potęgą.
Było w czasie tych 100 lat wiele wydarzeń bardzo takich ważnych, spektakularnych. Wiele z nich już omówiliśmy.
W naszym poczcie zapomnianych Polaków.
I dzisiaj zbliżamy się już jakby do współczesności. Do czasów znanych nawet najmłodszym naszym słuchaczom. Czyli do lat, do początku XXI wieku.
I to wszystko za pomocą, czy przy wyjaśnianiu, kolejnego cichego bohatera. Nim będzie...
Pan Jakub Prawy.
Który się wpisał mocną literą, taką literą prawną, że tak powiem. Jest coś takiego, nie? Litera prawa.
Litera prawa jest.
Taką literą prawa wpisał się w historię Polski. A jak?
A teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu w naszej audycji Rozmowa z ciekawym człowiekiem. Moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pan Jakub Prawy, który, no powiedzmy, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Dobry wieczór.
No, to może trochę za dużo powiedziane, ale cieszę się, że się udało. Dobry wieczór.
Dlaczego zaangażował się pan w proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej?
Pomysł, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej, przyszedł mi na początku lat 90. Po okrągłym stole i zachłyśnięciu się domniemanymi wolnościami zauważyłem, że nie wszystkie sektory życia publicznego są jakby posprzątane.
A dokładnie, panie Prawy?
Dokładnie to prawo. Pochodzę z małej miejscowości. Jestem tam nauczycielem. Niezliczone razy musiałem wyjaśniać spory prawne między ludźmi. To doprowadzało mnie do szaleństwa.
Spory? Prawne? Może jakieś przykłady?
No na przykład weźmy takie prawo pierwszej nocy, sołtysa i księdza. Kiedyś w feudalnym systemie może i spełniało jakąś funkcję, ale teraz przy dofinansowaniu rodzin, przedszkolach i szkołach już jest mało aktualne.
No fakt. Sołtys i ksiądz pełnią dzisiaj zupełnie inne role, dojrzalsze politycznie.
Część rzeczy wynikało ze zmian gospodarczych. Dojenie krów przez dziewicę zdezaktualizowało się wraz z wprowadzeniem dojarek mechanicznych. Dziewice jednak nie chciały tu ustąpić. Spór był nieunikniony.
Tak, rozumiem. Zmiany w społeczeństwie nie zawsze i nie przez wszystkich są akceptowane.
Alkoholicy żądali dostępu do alkoholu 24 godziny na dobę. Można zrozumieć biedaków. Dzieci już nie chciały być bite przy świadkach, a żony bez świadków.
No to rzeczywiście trzeba było posprzątać.
No właśnie. Też tak pomyślałem, ale szybko zrozumiałem, że zmiany w prawie będą się ciągnąć latami, dekadami, wiekami. Tyle czasu na sprzątanie nie miałem.
No, chyba żeby wziąć jakąś większą niż tylko polską miotłę.
Dokładnie. Postawiłem na miotłę europejską. Już w 1993 roku wykonałem kilka telefonów i napisałem kilka listów, nie w moim imieniu, ale to teraz mniej ważne.
Więc cel uświęca środki?
Czasami. W każdym razie do pierwszych rozmów między polską i europejską delegacją doszło w 1994 roku. Już kończyłem prawo. zaocznie. Znałem je dobrze w teorii, a jeszcze lepiej w praktyce.
Gratuluję i współczuję.
Nie szkodzi, dziękuję.
Ale znać się na prawie, a uczestniczyć w jego zmianach to zupełnie coś innego.
Tylko pozornie. Zatrudniłem się w wewnętrznej poczcie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Przez moje ręce przechodziła cała korespondencja.
No i?
No i naniosłem niezbędne poprawki. Teraz żyję spokojnie.
I tym pozytywnym akcentem żegna się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Jakub Prawy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę i dziękuję.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia. Ja myślę, że kluczem w tej historii jest ojciec. Zazwyczaj mamy silne wpływy matek na swoje dzieci. Tym razem jednak jest to ojciec, który mocnym takim piętnem odcisnął się na życiorysie młodego Jakuba Prawego, ponieważ...
Nie przestrzegał prawa.
No to prawie, że za mało powiedziane, że nie przestrzegał prawa.
Tak,
wręcz
tak jak czasem
często
mówimy.
Przekraczał.
Tak, że ojciec jest nieznany, to ten był bardzo znany z kronik policyjnych. Tutaj mieliśmy bardzo dużo źródeł. No to był ulubieniec posterunków. Pojawiał się tam przynajmniej raz w tygodniu. Ale jego wykroczenia nie były takie, które...
Spektakularne,
które pozwalałyby mu potem na jakieś odbywanie 5-letniej kary więzienia. Nie, on tam po prostu zawsze dostawał karę w zawieszeniu albo jakieś pouczenie, trochę szmuglował, trochę sprzedawał
takie rzeczy. Taki mini import-eksport, można było powiedzieć, czyli z jednej strony gdzieś tam coś zakombinował, zachmęcił, z drugiej strony to upłynnił, no i przyłapany na tym potrzebował pomocy prawnej i jedyną ostoją był tutaj syn.
No syn, właśnie już w szkole podstawowej, w wieku lat 7 był w stanie, podpierając się kodeksem karnym i innymi kruczkami prawnymi, wyciągnąć ojca z każdych tarapatów.
Powoływał się po prostu na wyroki, które zapadały w podobnych sprawach i może właśnie dlatego jego ojciec w końcu nie odbywał tych kar więzienia, które mu ciągle gdzieś tam groziły, nielegalny ubój.
Zresztą,
matka nie była lepsza. Niestety, nie była też dobrym przykładem, bo niby nic, ale ciągle mu pomagała. Była takim, można powiedzieć, była paserem, bo jeżeli on coś tam zrobił nielegalnie, to ona potem sobie go to tam sprzedawała koleżankom.
Ale tak brzmi trochę surowo, ale przecież z miłości, prawda?
Oczywiście, a propos miłości, właśnie ta miłość
do pieniędzy.
Jakuba do rodziców jakby pchnęła go w objęcia justycji. No i tu trzeba zaznaczyć, że był w tym tak dobry, że był postrachem wszystkich okolicznych milicjantów, prokuratorów.
Ja chciałem tylko powiedzieć, bardzo ciekawą anegdotę znaleźliśmy przecież w archiwach policyjnych.
Prokuratury rejonowej.
Także, i to ciekawe, bo matka sprzedawała wieprzowinę, deklarując ją jako dziczyznę, czyli jakby mięso z dzika. I on, Jakub Prawy był w stanie udowodnić, że przez to, że ta świnia została upolowana, czyli wieprzowina została upolowana, że w akcie polowania,
dziczyzna.
Tak, przychodzi jakby taką transformację prawną z uhodowanej świni na dziką. No,
jak
oczywiście...
wiemy potem, już w tych procesach kodyfikacyjnych Unii Europejskiej, to właśnie Jakub Prawy miał wpływ na to, że ślimaka uznano za rybę.
Najtrudniejsze było nauczenie ślimaka pływać.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo. Z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się... tego nie mogę zdradzić. Ale też i nie wiem, gdzie się znajdujemy, ponieważ oczy mam zawiązane przepaską. Wiem tylko, że przywieziono mnie tu do tajnej bazy poleksitowców. Gdzieś w lasach tucholskich. Tak, proszę państwa, tak daleko już zaszło. Przeciwnicy Unii Europejskiej zeszli do podziemia. Cóż, jeszcze takiego wywiadu nie przeprowadzałem. Ale dla państwa nie ma różnicy. Wy i tak słyszycie tylko nasze głosy.
No witam, witam przedstawiciela prasy. Przepraszamy za opaskę na oczy, ale nasza baza jest kompletnie tajna. Czy nie ciśnie czasem? Może poluzować?
Nie. W porządku jest. Po raz pierwszy jestem w tak dramatycznej sytuacji. Czuję się jak korespondent wojenny.
No, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Redaktor, kolego, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, chociaż uprzedzam, ja co prawda jestem pacyfistą, ale moi, no powiedzmy leśni bracia, nie cofną się przed niczym.
Leśni bracia?
To taka metafora, czy jak to się mówi. Oczywiście, w XXI wieku partyzantka wygląda inaczej. Inaczej! Raczej jesteśmy aktywni w sieci. Ten tutaj obóz letni w lesie ma jedynie scementować nasz team. Wie pan, udrożnić komunikację, zacieśnić stosunki międzyludzkie.
No właśnie, właśnie. Kim jesteście? Jakie macie cele? Przeciw komu walczycie? I kto wam depcze po piętach?
O, sytuacja jest poważna. Walka z biurokracją unijną wchodzi w decydującą fazę do Brexitu. Wydawało się, że można polubownie dogadać się z Brukselą. To była iluzja. Toż to dyktatura. Nawet tak silne państwo jak Wielka Brytania nie jest w stanie wyplątać się z gąszcza unijnych przepisów i dekretów.
Dekretów?
Tak. Nasz leśny oddział składa się w większości z prawników i studentów administracji. To tu odbywa się bitwa o władzę nad obywatelami i całymi państwami. Każdy, nawet najbardziej absurdalny przepis unijny, z którego kiedyś się śmialiśmy, ma na celu zniewolenie. Musimy się bronić. Nawet jeśli trzeba by było iść znowu do powstania, jak nasi dziadowie i ojcowie, jak nasze wnuki i wnukowie. Ale, redaktorku, ale co jest, co pan robi, no? Dlaczego zdjął pan opaskę? No niech pan nie idzie, no. Człowieku, no.
Nie wytrzymam tego. Oddaję głos do studia.
Trzeba powiedzieć, że Jakub Prawe był no nie tylko wielką pomocą dla swoich rodziców, ale też wielką pomocą dla swoich uczniów. Był mianowicie nauczycielem w takiej wiejskiej szkole.
Jedynym nauczycielem w całej szkole.
Ale nie tylko dla nich, również dla sąsiadów. Przychodzili do niego i on służył pomocą w pisaniu różnych pism urzędowych. Rozstrzygał też typowe takie spory, typu gdzie jest tam krowa, czy to jest moja krowa, czy przeszła już miedzę.
Czyli
tak, wiecie.
Trochę biblijne jakby klimaty. No, jak biblijno, Król Salomon.
Tak. Król Salomonu, Hammurabi i tak dalej. Tutaj się pojawiałyby się może takie skojarzenia, ale ważne jest w tym kontekście, że cieszył się ogromnym zaufaniem wśród miejscowej ludności.
I autorytetem. Co powiedział, to jednak ludzie uznawali to i stosowali
mimo
się do jego...
Mimo w miarę młodego wieku, co się rzadko zdarza. Raczej się idzie do takich starców, zasiedziałych górali w tych swoich jaskiniach, którzy tam mówią, że tak zrobić, tak podziel. Masz warkocze, starczy dla jednego i dwa warkocze, jeden dla drugiego.
Podzieli ta się.
Nie takie, tak, ale tutaj właśnie i może dlatego to wzmocniło w nim takie przekonanie, że jednak nawet młody człowiek w takim miejscu, powiedzmy mniej ruchliwym niż Warszawa, Bruksela, Londyn, Nowy Jork, też może coś zmienić. No i zmienić chciał dużo, ponieważ właśnie może przytoczmy z archiwum rzeczy, którymi on się zajmował tak naprawdę.
Właśnie, nie każdy z nas pamięta, jakie prawo panowało w Polsce przed tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przykład, nie wolno było palić plastików w piecu. No, po prostu można było tylko świeże drzewo z lasu palić, naprawdę. A potem, no wiadomo, ochrona środowiska, czyli nie wycinać drzewa z lasu, palić plastikami.
No dokładnie.
No dokładnie, to ma sens.
No przypomnijmy, potrawy jarskie, czyli wegetariańskie, jak teraz mówimy, jedzono jedynie w piątki.
Ja teraz na przykład przypomnę sery, tak? Produkcja nabiału przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ten taki...
Sery fermentyzowane?
No taki no, przynajmniej bardzo odurzające zapachem. No wiadomo, że ta higiena No ale słuchajcie, no, higiena higieną. No, smak i zapach, chyba był najważniejszy, a że akurat niezdrowe. Ale Unia tutaj właśnie pozmieniała te przepisy i teraz jest wszystko czyste i higieniczne.
No. I niedobre. Nie można kupić już właśnie też przez zmianę przepisów dobrej kiszonej kapusty, bo zakazano używania wyrobu kiszonej kapusty przy użyciu stóp.
Albo taki zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. No komu przeszkadzało, że jak w restauracji jesz kolację, że akurat się pali dookoła papierosy? No.
Czy też w windzie?
Co mnie boli najbardziej w tych zmianach przepisów, to niestety ortografia. Dozwolono odejście od...
No to jest
od,
taki naprawdę smutny. No.
Od znaków ortograficznych w mailach. Mhm. Ustawowo właśnie był to wymóg wejścia naszej akcesji do Unii Europejskiej.
No ja też tak, może nie jestem wrogiem Unii Europejskiej, ale naprawdę należałoby przemyśleć,
zrewidować
tą euforię, taką Europa, no cóż dała nam Europa.
No właśnie, cóż dała nam Europa. Pytanie źle postawione, cóż zabrała nam Europa, powinno się je postawić.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna,
Krysia,
córka Agnieszka, Agnes,
dziadek Hieronim. Ech, życie nie ma sensu. Nic, tylko kamień do szyi i do rzeki.
Co ojciec tam mamrocze? Jaki kamień? Niech tata powie, co się stało. Zniosę wszystko. No już. Co tata przegrał w karty? Mieszkanie?
A co tam cztery ściany? Są cenniejsze rzeczy w życiu.
To co tata postawił? Może mnie? Swoje jedyne dziecko? I będę musiała spędzić noc z jakimś bogatym hazardzistą na jego białym jachcie?
Mamo, w pokerze nie ma takich niskich stawek.
Jesteście beznadziejne. Materialistki jeszcze głupie. Nigdzie nie ma nadziei. Karty to ja już w ogóle nie gram. To mnie już w ogóle nie obchodzi.
Tato, ty chyba masz gorączkę.
Mi to wygląda na ciężką depresję. Cool.
Tato, wyjdź może na spacer.
Nigdy w życiu. Słońce świeci, ptaki śpiewają, kwiatki pachną. Niedobrze mi od tego. Głowa mi pęka. Mam dość tego piekła. Dajcie mi sznur.
Chyba nie mamy w domu. Może być żyletka?
Agnieszka, ty naprawdę jesteś głupia. Tato, no powiedz, co ci jest?
Nie mogę już znieść tej zielonej trawy i niebieskiego nieba. A jak już są chmury, to jakieś takie kiczowate obłoki. A jak pada, to ciepły jak mocz kota deszczyk. Tęsknię za pluchą, za zimnem, za wieruchą, zachodami słońca o 4 po południu. Zabiję się!
Mamo, zobacz, co znalazłam na szafce nocnej ciatka.
Opakowanie po witaminie D? No tak. Teraz wszystko jasne. Słońce, 8 godzin snu, dieta bogata w morskie ryby, plus suplementacja. Dziadek przedawkował, no. Agnieszka, nie stój tak, dzwoń po karetkę. Albo najlepiej po dwie. Bo czuję, że mam też nie najlepiej. Chyba zaraz zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
Jakub Prawy zrobił studia tak trochę niekonwencjonalnie, ponieważ z tego Kleszczewa w ogóle się nie ruszał, nie wyjeżdżał.
Bo i po co?
I zrobił magistra prawa korespondencyjnie w Jeszywie w Lublinie. Zresztą bardzo gładko mu te studia poszły. Jak wiemy, zajmował się prawem, wszelkimi jego aspektami na co dzień. Zresztą wśród mieszkańców okolicy Kleszczewa i nawet w innych parafiach był uznawany za następcę jakby, czy też kogoś, kto poszedł śladami słynnego widzącego Majera Szapira z Lublina.
Co widzący? Majer Szapir? Bardzo ciekawe, ale teraz mi się nasuwa taka myśl, bo skoro Jakub Prawy był taki związany ściśle z prawem, rozstrzygał wiele sporów prawnych, czyli no był takim świadomym obowiązującego prawa człowiekiem. Jak wy to zinterpretujecie, że on przecież przyjął na dobre 3 lata posadę w Warszawie, w tej centrali, no,
integracji, czy tam...
No, tam w siedzibie sortował pocztę, czy tam w tej placówce był jakimś tam kierownikiem działu pocztowego w tej komisji przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej, że i przecież on tam otwierał listy i do tych listów wpisywał no jakby takie swoje, okej, pozytywne przemyślenia, jak najbardziej.
Ale jakby nielegalnie.
No, nielegalnie. I dlatego tutaj takie pada pytanie do was. Jak wy to interpretujecie, taki ruch?
No moralnie było to jakby wątpliwe, ale jednak cel uświęca środki.
Moralność, a prawo to dwie różne rzeczy. I dlatego właśnie, jak ty to powiedziałeś, jak to interpretujemy? To jest pytanie, jak to on interpretował, bo całe prawo polega na tym, na wykładni. Jest jakiś przepis, ale można to zrozumieć tak, ale można zrozumieć to jakoś inaczej.
Czy jakiś, ale znając jego minimalnie, ale znając troszeczkę jego biografię, można powiedzieć też, że on jakby no, interpretował to prawo, czy te poszczególne elementy tego prawa w takim zwierciadle dobra nadrzędnego.
Humanizm do kwadratu. Już od małego jakby starał się za pomocą właśnie prawa pomóc ojcu, którego jakby kochał mimo wszystko, i matce.
Mimo, że moralnie wiedział, że ojciec może coś tam źle zrobił.
Oczywiście źle zrobił, ale takie nadrzędne dobro, zachowanie tej rodziny, prawda?
Czyli prawo też jako takie narzędzie, tak naprawdę.
Narzędzie?
Pewna droga tylko do celu, a nie sam cel w sobie.
Nie jakaś taka sprawiedliwość ślepa, biurokratyczna, która w zasadzie niszczy wręcz, jest czymś odwrotnym do humanizmu.
I właśnie tych cech życzymy państwu. Może jeżeli jest jakieś przesłanie Jakuba Prawego, to właśnie takie, żeby nie być ślepym, tylko zawsze rozważyć też, gdzie jest początek i gdzie koniec tej historii.
I tym przesłaniem żegnamy się.
Dla państwa byli dzisiaj
Ewa Lewy,
Piotr Mordel
i Adam Gusowski przy mikrofonach, czyli redakcja Gaulois z Golana w pełnym składzie. Mówi państwu
dobranoc.
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 Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz. By przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem raz. By przeżyć chociaż raz. Koniec.